Hasta luego.
Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty tom. Jak na ilość jest bardzo dużo, ale jak na zawartość akt dotyczących zabójstwa i gwałtu, to wydaje mi się nie jest za dużo.
Do zabójstwa 26-letniej Małgorzaty doszło w nocy z 20 na 21 listopada 2004 roku.
Rozebrane zwłoki odnaleziono niedaleko klubu Faraon, w którym bawiła się ofiara. Wiele wskazywało na to, że została zgwałcona.
Pierwszą rozprawę pamiętam doskonale. Wstałem, powiedziałem do taty Małgosi, że nie zabiłem pani córki.
Do zbrodni przyznał się Jarosław Sosnowski, który także był na dyskotece w Lądku. Podczas rozprawy powiedział jednak, że został zmuszony do wzięcia winy na siebie.
Ani sędziowie Sądu Okręgowego w Koninie, ani apelacyjnego w Poznaniu nie uwierzyli Sosnowskiemu. 21-latek został skazany na 25 lat więzienia.
Powiem szczerze, nie mogę o niektórych rzeczach po prostu mówić. Ale jak widzimy całą otoczkę, dlaczego doszło do skazania pana Jarosława, tak jak mówię, jest to bardziej złożone i bardziej przerażające, niż to było w sytuacji pana Tomasza Komendy.
Tak naprawdę z materiału dowodowego, który został przeanalizowany przez dwa składy sędziowskie, czyli skład Sądu Okręgowego w Koninie oraz później Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, jednoznacznie wykazuje, że Jarosław Sosnowski jest winny tej zbrodni.
21 listopada 2025 roku, 21 lat od tragicznej nocy, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację. Sosnowski będzie miał szansę udowodnić, że, tak jak twierdzi, jest niewinny.
Michalina Maciaszek
i Krzysztof Polasik.
O włos. Historia Jarosława Sosnowskiego.
Odcinek czwarty. Proces. Jarosław Sosnowski od dnia po dyskotece w klubie Faraon przebywa za kratami.
Za sobą ma już okazanie na komendzie w Słupcy, przesłuchanie, podczas którego, jak twierdzi, został zmuszony do przyznania się do winy, eksperyment procesowy na miejscu zbrodni i postawienie zarzutów.
Prokurator zgadza się na spotkanie z bliskimi.
To było po kilku tygodniach. Moje pierwsze widzenie to było dramat. To było widzenie za pleksą, za taką szybą. Nie mogłem dotknąć mamusi, siostry. Przeżyłem kolejny taką niemoc, taki ból w sercu, że nie mogłem mojej kochanej mamy dotknąć, dlatego że nawet nie pożegnałem się z mamą w tamtym dniu. Brak słów. Pierwsze widzenie to było płacz z obu stron, czyli moja mamusia i moja siostra też płakała. To było nie mogliśmy słów wydobyć, tak? Nie mogliśmy się dotknąć. No płakaliśmy. Jednym słowem płakaliśmy i nie było takich słów, dlatego, ale widzieli. Widzieli to, że miałem podbite oko. To właśnie na pierwszym widzeniu, jeszcze 10 lat schodził. Właśnie to było pierwsze widzenie. Ból w sercu. Nie da się tego opisać.
Pierwsza rozprawa przypada 19 października 2005 roku, 11 miesięcy od dnia zatrzymania Jarosława Sosnowskiego.
Oskarżony zostaje doprowadzony na salę rozpraw w kajdankach. Do Sądu Okręgowego w Koninie przyszli także członkowie jego rodziny, w tym kuzyn Dariusz Haśkiewicz, który tak wspomina początek procesu.
Halo? Dla mnie też wielka farsa ten cały proces. Jeszcze co jest najlepsze, przed wejściem, jak Jarka wprowadzali do sądu i szedł na salę, no to jego adwokat z urzędu z panią prokurator, która go oskarżała, jak najlepsi kumple stali i śmiali się na korytarzu. To była taka pokaz takiej żenady, takiego dla mnie naprawdę bardzo nieprofesjonalnie podszedł do sprawy pan sędzia, który od razu od początku rozprawy dla mnie, to ja już sobie pomyślałem, no to już chłopaku na pewno dostaniesz wyrok, bo to już widać było po pierwszych słowach pana sędziego, że że Jarek już będzie skazany. W ogóle tam adwokat Jarka coś zaczął mówić, ten mu przerywał, mówił, dobra, to już było, to już jest nieważne. To taka, wie pani, taka dla mnie taka sprawa, dobra, dobra, szybko, szybko, bierzcie go na 25 lat i do widzenia. No nie było czegoś takiego jak domniemanie niewinności, absolutnie, nic z tych rzeczy.
Pani prokurator dała mi adwokata z urzędu, który ja odczułem, że to był jej kolega. Dlatego, że na korytarzu pani prokurator z adwokatem uściskują się na korytarzu, że pan adwokat kładzie rękę na ramieniu pani prokurator, że się śmieją, że rozmawiają i w ogóle ten adwokat mnie nie bronił.
Później Sosnowski odsunął swojego pierwszego obrońcę z urzędu.
Rozmawialiśmy z adwokatem, który, przypomnijmy, zaprzeczył, aby namawiał Sosnowskiego do przyznania się do winy. Sytuacji sprzed procesu prawnik sobie nie przypomina.
Rusza rozprawa. Prokurator rejonowa ze Słupcy Krystyna Kasprzak odczytuje akt oskarżenia.
Oskarżam Jarosława Sosnowskiego o to, że w dniu 21 listopada 2004 roku około godziny pierwszej w miejscowości Lądek, powiat Słupca, województwo wielkopolskie, przemocą polegającą na szarpaniu, przewróceniu na ziemię i rozerwaniu odzieży w postaci bluzki, majtek i biustonosza doprowadził Małgorzatę W. do stanu bezbronności i odbył z nią stosunek płciowy, a następnie, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Małgorzaty W., uciskając rękami na narządy szyi, doprowadził do jej zgonu w wyniku uduszenia, które było następstwem zadławienia.
W tym momencie po raz pierwszy Jarosław Sosnowski, który przyznał się podczas śledztwa, w trakcie posiedzenia aresztowego, a nawet w liście do rodziny, wycofał swoje zeznania.
Stałem, powiedziałem do taty Małgosi, że nie zabiłem pani córki, dlatego że było bardzo dużo ludzi postronnych i czułem się bezpieczny. I moje oficjalne odmówienie było w sądzie w Koninie. Pamiętam doskonale, jak każdy z policjantów przychodził do ambony ze spuszczoną głową. Ja wstałem i powiedziałem, żeby co... Do każdego policjanta zadałem to samo pytanie. Żeby powiedzieli teraz to, co mi robili na policji. A oni powiedzieli, że nie stosują takich metod i nie stosowali, że oni mnie nie bili. I tylko to zadałem im pytanie, żeby powiedzieli to, co mi robili. Do czego kazali mi się przyznać i to, co mi robiono. Żaden z policjantów nic nie potwierdził. I tylko mieli głowy spuszczone.
Policjanci z Poznania i Słupcy nie chcą dziś komentować sprawy.
Przesłuchaniu i rzekomemu biciu miał przewodzić oficer pionu kryminalnego. To fragment jego zeznania przed sądem.
Wszystkie przesłanki wskazywały na to, że on ma coś wspólnego z tym zdarzeniem i dlatego konsekwentnie musieliśmy brnąć, żeby to potwierdzić albo wykluczyć. Oskarżony na początku kłamał, kręcił. Zaczęło się od tego, że twierdził, że nie ma komórki. Potem jego komórka zadzwoniła i okazało się, że miał ją w kurtce. Coś tam kręcił z numerkiem z szatni. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale on zaczął gubić się w tych szczegółach i zaczął tak stopniowo wyjaśniać jego udział w tej sprawie. Na końcu szczegółowo wyjaśnił, jak to zrobił. To była taka wstępna, nieformalna rozmowa po to, żeby potwierdził albo wykluczyć udział osoby podejrzanej. My nie stosujemy żadnych tego typu zachowań jak bicie, groźby, zresztą nie było takiej potrzeby.
Tego policjanta pamięta były komendant poznańskiej policji, który w tym czasie był od mniej więcej 3 lat na emeryturze, Maciej Szuba. Zapytaliśmy go, czy w środowisku mówiło się o tym, że ten oficer może stosować przemoc.
Nie. Tego nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć tak, ani nie.
W trakcie procesu biegły podtrzymuje, że gwałtowny zgon ofiary był wynikiem uduszenia spowodowanego bezpośrednim naciskiem na narządy szyi.
Sąd przesłuchuje świadków, w tym członków rodziny, którzy podkreślają, że ofiara nie wyszłaby z klubu z obcym. Dodają też, że nie lubiła Jarosława Sosnowskiego.
W sądzie niewiele mówi się jednak o 2 dowodach.
To włosy ludzkie znalezione w majtkach Denatki. Dowód zbadał Zakład Medycyny Molekularnej i Sądowej Kolegium Medicum imienia Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. W opinii z maja 2005 roku zapisane jest, że oba włosy ludzkie nie należą do Małgorzaty ani Jarosława Sosnowskiego.
Mówi senator Grzegorz Fedorowicz, który pomaga Sosnowskiemu i jego rodzinie.
Tutaj widzimy... W tym miejscu widzimy 2 włosy na majtkach. Te włosy, DNA tych włosów nie pokrywa się z DNA ani ofiary, ani Jarka. Widzimy też tutaj w tym miejscu bardzo dokładnie, jak wokół zwłok jest bardzo dużo śladów stópy, protektorów obuwia i żadne z tych śladów zostawionych w koło tej zbrodni nie pasują do śladów butów Jarka.
Ja to myślałem, że na pierwszej rozprawie w sądzie okręgowym w Koninie wyjdę do domu. Ja nawet nie wiedziałem, że mnie skażą. A sąd tylko sugeruje się, że się przyznało i mu podpisałem. Pomimo tego, że wiedział, że nie ma żadnego dowodu biologicznego i innego, które by wskazywało na moją winę.
Włosy należące do niezidentyfikowanej osoby, brak śladów butów czy materiału genetycznego.
Te argumenty nie przekonują pełnomocnika rodziców ofiary, adwokata Mateusza Dorozika, który jest przekonany, że Sosnowski to zabójca.
Te techniki DNA były dopiero raczkujące tak naprawdę w Polsce. Nie wiem, czy to jest, tak naprawdę trudno mi ocenić, dlaczego nie wykryto żadnych jakby tutaj śladów DNA, czy to było, nie wiemy, czy to był błąd, tutaj osób, które zajmowały się zabezpieczaniem tego materiału. Aczkolwiek no, to jakby, tak mówię, jak mówiłem wcześniej, w kontekście całej sprawy zostało ocenione jakby przez sąd. I tak naprawdę sąd, biorąc kontekst całości materiału dowodowego, stwierdził, że jednak mimo tego braku tego śladów DNA, Jarosław Sosnowski jest winny zabójstwa.
W mojej ocenie jest to bardzo dziwne, że no nie ma śladów sprawcy, które powinny być. Przy zabójstwie takim jeszcze dość wyrafinowanym, z jakim tu mieliśmy do czynienia, to tych śladów na sprawcy powinno być trochę i sprawca powinien zostawić swoje ślady jakiekolwiek na ofierze. Tutaj tego nie stwierdzono. To albo zrobiono źle oględziny, zrobiono niedokładnie, niechlujnie. W sumie no to jest bardzo charakterystyczne. Dokonując takiego przestępstwa, jednak coś powinno być na nim. Badania genetyczne w 2004 roku nie były jeszcze tak mocno rozwinięte jak dzisiaj, ale ślady, gdyby były zabezpieczone, dzisiaj można byłoby zbadać i porównać, więc myślę, że jeżeli ta sprawa zostanie wzruszona i będzie wznowione postępowanie, jest szansa na to, że ten sprawca zostanie ustalony.
Do wątku innych potencjalnych sprawców wrócimy w kolejnym odcinku.
Po 5 miesiącach i 6 rozprawach przewodniczący składu sędziowskiego ogłasza wyrok.
Oskarżonego Jarosława Sosnowskiego uznaje za winnego tego, że 21 listopada 2004 roku w nocy w godzinach pomiędzy 1 a 2 w Lądku, powiat Słupecki, usiłując poprzez użycie przemocy polegającej na dociskaniu swoim ciałem do podłoża i naciskaniu ręką narządów szyi, doprowadzić Małgorzatę W. do obcowania płciowego, działające w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia, spowodował będący wynikiem uduszenia w następstwie zadławienia jej zgon i skazuje go na karę 25 lat więzienia.
W uzasadnieniu wyroku sąd wskazuje między innymi, dlaczego nie uwierzył w to, że Sosnowski został pobity przez policjantów.
Brak jest jakichkolwiek argumentów ku temu, aby kilku policjantów, działając wspólnie i w porozumieniu, miało popełnić polegające na biciu, groźbach czy przeciwko wymiarowi sprawiedliwości przestępstwa, a dodatkowo jeszcze pozostawić rzeczywistego gwałciciela i zabójcę na wolności.
Sąd uznał za wiarygodne zeznania skazanego złożone w toku śledztwa.
Zwrócił także uwagę na to, że jego dziewczyna, Magdalena P., widziała brud na dłoniach Sosnowskiego.
Poza tym, jako kluczowe, wskazał także między innymi zeznania szatniarza, który, przypomnijmy, powiedział, że wysoki mężczyzna próbował odebrać numerek ofiary, a później podczas okazania na komendzie wskazał właśnie Jarosława Sosnowskiego.
Kuzyn Sosnowskiego twierdzi, że to kłamstwa.
To jest dopiero postać naprawdę nie wiadomo skąd wzięta, w ogóle nie wiadomo skąd się chłop wziął. Akurat nagle na całe to zamieszanie, gdy ofiara oddawała kurtkę do szatni i gdy Jarek później tą kurtkę rzekomo próbował odebrać, nagle wszedł jakiś chłopak na zastępstwo pani szatniarki i on później zeznaje, Pierwsze kłamstwo od razu, że trzy dziewczyny przyniosły kurtki, dwie to były siostry, czyli Małgosia, jej siostra plus koleżanka, i on doskonale je pamięta, rozmawiał z nimi, wydał im numerki po kolei 31, 32, 33. To się okazuje, za chwilę dziewczyny zeznają, że nie, że one powiedziały Małgosi, że im jest zimno i one tych kurtek nie idą oddać, i ona sama oddała. Czyli to pierwsze kłamstwo szatniarza. I też nikt tego nie bierze pod uwagę. Gdzie później on myli godziny różne i tak dalej, tego też nikt nie bierze pod uwagę.
Nie możemy wyrywać jakby tutaj materiału dowodowego z kontekstu. Kwestie zeznania szatniarza tak naprawdę są wyrywane z kontekstu, tak? Mamy wyrywane z kontekstu poszczególne jakby jego cytaty i tak dalej. Jednakże one mając pod uwagę całość kontekstu tego materiału dowodowego, wskazuje się, że no nie jest jakby, jego zeznania są jakby spójne z pozostałym materiałem dowodowym.
Po wyroku rodzina nie zwątpiła w niewinność Jarosława.
Mówiliśmy, że żeby się nie załamywać, że będzie sąd apelacyjny i tak dalej, że będziemy pisać do Strasburga. No ale to wie pani, to tak każdy się pocieszał, no bo naprawdę no człowiek opadał z sił, tym bardziej, że mieliśmy takiego w miarę zaufanego radcę prawnego, ale on nam zaproponował, że on nam pomoże, że on nawet nie będzie tam chciał jakichś tam pieniędzy albo jakichś dużych pieniędzy. No i on po dwóch dniach, kiedy tam się zaczął dowiadywać, co i jak z tą sprawą, to on powiedział, że on rezygnuje i on nie poda powodu.
Rodzina zadłuża się, żeby pomóc Sosnowskiemu. Nowy prawnik składa apelację i w czerwcu 2006 roku dochodzi do rozprawy przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu.
Obrońca wskazuje na brak materiału biologicznego, ale także na zeznania biegłego, który badał nagrania z przesłuchania Sosnowskiego i stwierdził, że zostały przegrane z oryginalnej taśmy. To zdaniem obrony miało wskazać na manipulację i próbę ukrycia faktu zatrzymywania nagrań.
Wyłączali palcem. Gdy nie chciałem nic mówić, grozili mi i wyłączali. Dlaczego mi grozili? Machali ręką. Dlatego, żeby nie nagrały się ich głosu. I przez to wyłączali. Jak wyłączali, to się zaczęło. Od razu bicie. Pamiętasz, co ci mówiłem, że za twoją matkę takie głosy tu od razu to wpajanie? O to tu chodzi.
Obrona powołuje się też na fakt, że nagranie jest znacznie krótsze niż czas przesłuchania.
Wie pan co, jak osoba podejrzewana, bo podejrzana jest dopiero po zarzutach, a jak nie były przedstawione zarzuty, więc dlatego mówię o sobie podejrzewanej, jak zapragnęła pójść do toalety, to się robiło przerwy, tak? Ale to nie są przerwy, które trwają bardzo długo, no bo to jest jakby taka typowa przerwa techniczna, która po kilku minutach powoduje powrót do tej rozmowy. Różni policjanci mają różne metody, natomiast ja raczej byłem wychowany na dobrej szkole poznańskiej tutaj i myślę, że wiele rzeczy, które dziś tam słyszę, które się dzieją czy działy, tu by nie mogły mieć miejsca.
Sąd apelacyjny w Poznaniu uznaje apelację za bezzasadną i po rozpoznaniu sprawy podtrzymuje wyrok sądu pierwszej instancji.
Ten fragment uzasadnienia oddaje całą istotę wyroku.
Należy stwierdzić, że sąd pierwszej instancji prawidłowo i wnikliwie przeprowadził postępowanie dowodowe. Uzyskany w ten sposób materiał dowodowy sąd wszechstronnie i obiektywnie rozważył i wyciągnął trafne i logiczne wnioski, zgodnie ze wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego. W konsekwencji prawidłowo ustalił stan faktyczny. Należy przy tym dodać, iż sąd okręgowy obszernie i wyczerpująco uzasadnił swoje stanowisko.
Z takim stanowiskiem nie zgadza się obecny pełnomocnik Jarosława Sosnowskiego, radca prawny Adam Jasiński.
Rzeczywiście, coś co pana Jarosława bardzo mocno obciążało w całym postępowaniu, to, że do pierwszego posiedzenia sądu pierwszej instancji, sądu okręgowego w Koninie, przyznawał się do popełnienia tego czynu. Przed sądem jednak odwołał te zeznania i twierdził, że był pod bardzo silną presją policjantów, którzy go przesłuchiwali, i pod wpływem tej presji przyznał się do zabójstwa i do usiłowania gwałtu. Odwołał te swoje zeznania przed sądem pierwszej instancji, jednak sąd uznał, że jest to jego strategia obrony. Nie uwierzył mu po prostu. I to najbardziej pana Jarosława w tym całym postępowaniu obciąża. Później są zeznania świadków. Te zeznania świadków są niespójne, te zeznania świadków są sprzeczne. Później są te badania właśnie kryminalistyczne, które wykluczają w 100% udział pana Jarosława w tej zbrodni.
Pierwsza instancja i druga instancja to była rozczarowanie i żenada, a zwłaszcza na sądzie apelacyjnym, jak w ogóle ja to odczułem, że ja byłem tylko się pokazać i pojechać. Bo ja to odczułem, że sąd chciał mnie tylko zobaczyć, bo tak było. I pojechałem. Tam nie było jakiejś rozprawy godzinnej całego dnia. Ja miałem do tej pory i mam odczucie, że się chciałem tylko pokazać, żeby wszystko było formalnie, że wchodzę, wychodzę i to wszystko. Podtrzymali wyrok.
To był czwarty odcinek serialu reportażowego Radia Poznań o Włos, historia Jarosława Sosnowskiego.
W kolejnym opowiemy o emocjach, które towarzyszą kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich. Z jednej strony jest oburzenie, z drugiej nadzieja.